LGBT+, zostańcie na zewnątrz, trzymajcie się daleka. Tak przynajmniej przekazują tzw. strefy w wielu małych miastach i gminach wschodniej Polski. Choć nie mają one mocy prawną, symbolizują odrzucenie innych orientacji seksualnych i ideologii gender. Co dokładnie oznaczają strefy i jakie mogą być przyczyny ich szybkiego rozprzestrzeniania się? Czy jest to spowodowane skrajnie prawicową polityką ostatnich lat, czy upolitycznionymi mediami? Co o tym sądzą Polacy w 120-osobowej wiosce i jak czują się ludzie, którzy w rezultacji są agresywnie marginalizowani? Program prowadzony przez Jessica Schmidt. Marzec 2019 rok. W gminie Świdnik w województwie lubielskim zbiera się Rada Powiatu. Jej cel? Powstrzymać, jak to ujęto w deklaracji, ideologię LGBT. Uzasadnienie? Zwolennicy LGBT dążą do rewolucji kulturowej. Ich istnienie to atak na wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkół oraz niezależność przedsiębiorców. I dalej, społeczność LGBT jest odpowiedzialna za seksualizację dzieci. Osoby bliskie społeczności LGBT mają odtąd zakaz zbliżania się lub wchodzenia do obiektów szkolnych. Edukacja seksualna powinna zostać przekazana rodzicom, aby dzieci mogły odpowiedzialnie uczyć się o piękne ludzkie miłości. Politycznie poprawne zachowanie i homopropaganda zostaną wyeliminowane w szkole. Powiat powinien aktywnie wspierać wszystkich nauczycieli, którzy postrzegają nowe dekrety. Jednak nadal nie jest jasne, w jaki sposób zostaną potraktowani przeciwni wśród kadry nauczycielskiej. Na tym kończy się dokument Rady Powiatu i tym samym powstała pierwsza strefa wolna od LGBT+. Po Świdniku władze podjęły dalsze działania przeciwko aktywistom w południowo-wschodniej Polsce, które w świetle polskiego prawa były nielegalne. Inne gminy również deklarują się jako wolne od ideologii LGBT+. Niemniej jednak Rzecznik Praw Obywatelskich i polski pełnomocnik działania praw osób LGBT+, Adam Bodnar, podejmuje działania prawne przeciwko ewidentnie dyskryminującym dekretom polskich województw.
W kilku przypadkach sędziowie orzekli, że jest to nielegalne. Jest to więc niezgodne zarówno z prawem polskim, jak i unijnym, a także z konstytucją, która mówi, że każdy obywatel ma takie same prawa.
Małgorzata Małolepsza jest wykładowcą języka polskiego na Uniwersytecie w Gdynce. Śledzi stale rosnące formy dyskryminacji we swoim kraju. Według OKO.press, niezależnej redakcji dziennikarskiej, która postawiła sobie za zadanie wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji, reakcja dotknęła prawie 100 powiatów. Możliwości OKO.press są jednak ograniczone. Mimo to apeluje ona do 53 europejskich gmin partnerskich. Powinny one anulować współpracę z tymi wioskami i miastami, którzy teraz nazywają się strefami wolnymi od LGBT+. Apel odnosił tylko częściowy sukces. Podjęto dalsze działania.
Następnie Unia Europejska ukarała je za nieotrzymanie żadnych dotacji, a gminy partnerskie ze wszystkich krajów europejskich często wycofywały się z partnerstwa i wysyłały oficjalne oświadczenia, że tego nie akceptują.
Również osoby prywatne w Polsce nie pozostały bezczynne. Odbiło się wiele akcji artystycznych i różnych demonstracji aktywistów. Jedna z takich grup przemarszowała przez miejscowości, które wcześniej uznały się wolne od LGBT+. W ten sposób wspierają osoby poszkodowane lokalnie, z których część żyje w niepewnych warunkach. Jakub Gawron i jego współpracownicy wpadli jednak na niekonwencjonalny pomysł. Aktywista organizuje również tzw. marsze równości w imieniu społeczności LGBT+. Zainicjował również Atlas Nienawiści. Jest to strona internetowa, na której można zobaczyć mapę Polski pokazującą rasistkowo-fobiczne wydarzenia w poszczególnych regionach. Odnotowane są również gminy, które ogłosiły się strefami wolnymi od LGBT+. Pokazane są również miejsca, w których występują i nie występują działania wrogie osobom LGBT+. Jakub Gawron wyjaśnił mi tę koncepcję w pisemnym wywiadzie.
Zbieraliśmy informacje na kilka sposobów. Czytaliśmy urzędowe strony jednostek samorządu terytorialnego, szukaliśmy tam następujących dokumentów, porządki obrad, protokoły, teksty uchwał, wyniki głosowania, nagrania obrad oraz sprawdzaliśmy informacje otrzymywane od mieszkańców.
Gminy te złożyły pozwy o niesławienie, które jednak również nie przynosiły rezultatu. Atlas Nienawiści ma zapewnić jasność co do pozycjonowania lokalnych społeczności i stworzyć pewną presję do działania przeciwko tym społecznościom, które odrzucają osoby LGBT+. Jakub Gawron uważa, że niektóre z tych społeczności otwarcie przyznają się do społeczności LGBT+. Nie jest to jednak prawdą, bo jak wynika z jego dokumentów, miejsca te rzeczywiście przyjęły homofobiczne uchwały rad gmin. Kamil Maczuga, inny współzałożyciel Atlasu Nienawiści, wyjaśnił dalsze szczegóły w wywiadzie dla ogólnoeuropejskiego kanału telewizyjnego Euronews. Według niego istniało wiele gmin, które były w trakcie procesu przekształcania się w strefę wolną od LGBT+. Aktywiści najwyraźniej nie były w stanie tego kontrolować, ponieważ dane gminy często odmawiały komunikację. Jednak zdaniem Maczugi rosnąca popularność Atlasu Nienawiści przyczyniła się do tego, że liczba nowych stref wolnych od LGBT+ nie rośnie już tak szybko. Tak zwana strefa wolna od LGBT+ powstała w roku 2019 w Świdniku w powiecie lubielskim wschodniej Polsce. Strefy te rozprzestrzeniły się w ciągu roku jak pożar. W roku 2020 według niemieckiego tygodnika Die Zeit w całej Polsce było prawie 100 gmin, które również uznały się za wolne od LGBT+. Jak doszło do tego najwyraźniej fobicznego wzrostu? Początek czerwca 2020 rok. Założyciele Atlasu Nienawiści otrzymują koronę równości od kampanii przeciw homofobii, polskiej organizacji LGBT+. Jest to nagroda za ich osiągnięcia aktywistyczne. W tym samym czasie prezydent Polski Andrzej Duda skanduje homofobiczne hasła podczas swojej kampanii wyborczej.
Nie pozwolę na to, by agresywna seksualizacja była wprowadzana do szkół. Nie pozwolę na to, by dopuszczano do tego, by pary jednopłciowe adoptowały w Polsce dzieci. Absolutnie się na to nie zgadzam.
Retoryka anti-LGBT+ powtarza się raz za razem. Najwyższym priorytetem jest ochrona dzieci i ich niewinnych myśli. Według Dudy dzieci są w niebezpieczeństwie. Oskarża ideologię LGBT+ o zbyt wczesną ich seksualizację. Duda nie mówi, o które dzieci mu chodzi i czy obejmuje to również młodzież. Zdaniem Dudy za miejsca wolne od LGBT+, należy uznać w szczególności szkoły. Jego wypowiedzi są niemal identyczne w brzmieniu z dokumentem z roku 2019 dotyczącym pierwszej strefy wolnej od LGBT+, o którym wspomniano na początku tego artykułu. Duda nadal jest prezydentem Polski, jednak jego uprawnienia wykraczają poza uprawnienia niemieckiego prezydenta federalnego. Może blokować ustawy z pomocą weta. Duda nie jest obecnie członkiem żadnej partii, ale jest byłym członkiem i silnym sympatykiem konserwatywnej i skrajnie prawicowej partii Prawo i Sprawiedliwość, w skrócie PiS. Powyższa partia wielokrotnie zdobywała bezwzględną większość w roku 2015 i pozostała najsilniejsza partia w Polsce do wyborów w październiku 2023. W okresie wyborczym PiS obsadził wszystkie stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym i mediach publicznych swoimi sympatykami. PiS ograniczył prawo do aborcji własnymi ustawami i upolityczył media publiczne dla własnych korzyści. TAZ, niemiecki dziennik, pisze, że 225 dziennikarzy zostało zwolnionych lub odeszło dobrowolnie podczas zmiany władzy w roku 2016. Koniec liberalnego dziennikarstwa. swoim raporcie z 15 października 2023 roku Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie potwierdziła na podstawie własnych badań, że polskie media były zgodne z polityką PiS. OBWE pisze: po dojściu do władzy PiS wprowadził zmiany legislacyjne, które ograniczyły prawa aborcyjne i umożliwiły regulację sądownictwa i mediów. Jest to szczególnie problematyczne, biorąc pod uwagę fakt, że według OBWE polska telewizja pozostaje najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji politycznych. Według oceny OBWE relacje na kanały TVP należącym do PiS, który jest mniej więcej porównywalny do ZDF w Niemczech, przedstawiły się następująco. W okresie objętym monitoringiem PiS zajął 26%, a rząd 9% przekazu politycznego w TVP1. Były one prawie wyłącznie pozytywne i miały na celu powtórzenie tematów referendum i wzmocnienie przekazu kampanii wyborczej partii. Dla kontrastu, Koalicja Obywatelska otrzymała 43% przekazu politycznego w TVP1, z czego 80% miały wdźwięk negatywny. Mówiąc wprost, oznacza to, że PiS zajął prawie 1/3 przekazu politycznego i to w niemal wyłącznie pozytywnym tonie. W przeciwieństwie do tego, opozycja otrzymała negatywną reakcję na kanale. Polskie Centrum Badania Opinii Społecznej, skrót CBOS, od lat analizuje opinie Polaków na temat działalności głównych stacji telewizyjnych i radiowych. Jeszcze w 2014 roku 80% Polaków oceniało program TVP jako dobry. Do roku 2022 ocena ta spadła o połowę i tylko 40% Polaków oceniło państwową stację za zrównoważoną. W roku 2019, w roku narodzin stref wolnych od LGBT+, 88% Polaków stwierdziło, że wiadomości o własnym kraju lub świecie cierpi przede wszystkim z telewizji. Programy informacyjne TVP, silnie infiltrowanego przez PiS kanału telewizyjnego, były najczęściej wymienywane przez Polaków źródłem informacji. Chociaż według badania Polacy faktycznie określili ten kanał jako stroniczny. Jak wynika z badań przeprowadzonych z roku 2019 przez Instytut Badań Opinii Publicznej, Andrzej Duda nadal jest prezydentem kraju, ale PiS nie ma bezwzględnej większości od końca roku 2023. Stracili nieco ponad 8% w porównaniu z wyborami w roku 2019 i ostatecznie uzyskali wynik nieco poniżej 35%. Opozycja, liberalno-konserwatywna koalicja obywatelska premiera Tuska osiągnęła około 31%. Na początku może to brzmieć obiecująco, ale nadal istnieją dalsze przeszkody dla praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. Aleksandra Konaszewska jest asystentką na Wydziale Slawicki Uniwersytetu w Tybyndzie. Napisała pracę doktorską na temat seksualności, kulturowania i odczarowywania w literaturze polskiej. Wyjaśnia kolejne rudymenty PiS.
Ogromnym problemem, bo spuścizna rządów PiS to nie tylko wiele głupich ustaw, ale też ludzie, którzy zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym.
W przeciwieństwie do Sądu Najwyższego w Ameryce, polscy sędziowie konstytucyjni nie są wybierani dożywotnio. Jak słyszeliśmy wcześniej, prezydent Duda jako głowa państwa ma prawo zawetować każdą nową ustawę konstytucyjną. Ten arkikonserwatywny człowiek pozostaje zatem ostatecznym autorytetem i przeszkodą dla potencjalnych liberalnych przemian. Od grudnia roku 2023, zaledwie 2 miesiące po wyborach parlamentarnych, nowym premierem Polski jest Donald Tusk. Jest on sprawdzonym przyjacielem Europy i podąża bardziej liberalnym kursem gospodarczym. Nowy rząd zorganizował dla ministra kultury Bartłomieja Sankiewicza zwolnienie całego kierownictwa mediów publicznych. Cel o teraz niezależne media. Odwołane zostały zarządy i rady nadzorcze TVP oraz inne stanowiska kierownicze w Polskim Radiu i Agencji Informacyjnej PAP. W rezultacie stacja TVP, która została wyłączona na krótki czas, pokazywała powtarzające się motywy świąteczne, pisze niemiecka gazeta Tagesschau. W noc po zwolnieniu posłowie PiS okupowali budynek TVP w Warszawie. Wśród nich były lider PiS Kaczyński i były szef rządu Morawiecki. Według okupujących nielegalna akcja została przeprowadzona w imię wolności mediów. Ironia losu, biorąc pod uwagę wcześniejsze upolitycznienie i ideologizację mediów. Zwolennicy PiS zajęli następnie agencję informacyjną PAP również w Warszawie. Mieli nadzieję, że nowi pracownicy nie będą mogli rozpocząć pracy. Protest został stłumiony przez policję. Restrukturyzacja mediów w interesie demokracji była w rzeczywistości możliwa, ponieważ PiS uchwalił odpowiednią ustawę w roku 2005. Umożliwia to większości parlamentarnej łatwe powoływanie nowych członków KRRiT, to jest Rad Okręgowych Radia i Telewizji, w tym Rad Nadzorczych i Zarządów Grup Medialnych. Nowa praktyka medialna, którą PiS w pełni wykorzystał w ostatniej kadencji. Małgorzata Małolepsza to potwierdza.
Jedną rzeczą jest też propaganda telewizyjna. Ja w to bardzo mocno wierzę. Z tych mediów, które faktycznie zostały przejęte przez PiS, są też media kościelne. Telewizja Trwa i Radio Maryja. I są ludzie, którzy mają kontakt tylko z tymi mediami. Nie ma więc wolnej, niezależnej informacji. I jeszcze gazety, które są pełne nienawiści, żeby osiągnąć cele polityczne, że tak powiem.
Nowy rząd Donalda Tuska całkowicie wymienił kierownictwo mediów publicznych. Ale czy coś się zmieniło w wyniku nowych rad mediów?
Nie ma już propagandy. Nie sądzę, żeby to się znowu stało tak szybko, bo po pierwsze nie ma już kierownictwa mediów. I dziennikarze, którzy tam pracowali, też już nie istnieją. A ostatnio oglądałam kilka programów i są bardzo wyważone.
Poza mediami i skrajnie prawicową politykę ostatnich lat, Polskę charakteryzuje także wszechobecny katolicyzm. Kościół, a także chrześcijański styl życia determinuje postawy i poglądy wielu Polaków. Na mszach poruszane są m.in. kwestie polityki, aborcji, gender czy LGBT+. Aby dowiedzieć się więcej o Kościele, chciałam osobiście porozmawiać z księdzem. Miałam szczęście i udało mi się nawiązać kontakt z księdzem w Polsce. Spotkałam się z nim w małym kościele z czerwonej cegły, tuż obok jego domu w Moskowie. Wydawał się bardzo zainteresowany tematem i wykazał duże zainteresowanie przeprowadzeniem ze mną wywiadu. Powiedział, że musi porozmawiać ze swoim przełożonym, zanim będziemy mogli przeprowadzić wywiad. Niestety odpowiedź po rozmowie telefonicznej była jednoznacznie odmowa. Nie pozwolono mu na przeprowadzenie wywiadu na ten temat, ponieważ były oficjalne rzecznicy i ujednoliczone oświadczenie kościoła na stronie internetowej. Mówiąc o kościele. W Polsce nie ma jednego kościoła katolickiego, tak jak w Niemczech, ale wiele ogałęzień. Na przykład Narodowy Kościół Katolicki w Polsce opublikował artykuł 10 czerwca 2019 na temat osób LGBT+. W artykule Kościół przedstawia swoje stanowisko zgodnie z polityką, używając stwierdzeń takich jak: rodzice, musimy się obudzić, lub chcemy ochraniać nasze dzieci i bronić je przed źle przeprowadzoną seksualizacją. Istnieją wyraźnie podobieństwa do dokumentu Strefy z Świdniku, a także wypowiedzi prezydenta Dudy. Kościół tym samym poświadcza agendę polityczną i być może wpływa na Polaków ich opinii na temat społeczności LGBT+ na innym poziomie. Kilka państwowych i społecznie uznanych autorytetów, Kościół, media i politycy przekonuje zatem Polaków, że społeczność LGBT+ jest zagrożeniem. Jest czymś nienormalnym, co szkodzi i alienuje kraj i jego tożsamość. W ten sposób wspomniane instytucje próbują sterować opinię publiczną w kierunku ksenofobii. Ksenofobii wobec osób LGBT+, a tym samym podsycać strach przed obcokrajowcami. Czy Polacy rzeczywiście mają na to wpływ? I jaki mają stosunek do społeczności LGBT+?
Słuchaj, ja nikomu do łóżka nie zaglądam, tak? Jeżeli ktoś ma inną orientację seksualną, to mi to nie przeszkadza, tak? Ale dlaczego on chodzi po ulicy i się domaga jakichś większych praw, inaczej być traktowany?
Tak powiedział w rozmowie ze mną mężczyzna w średnim wieku w odniesieniu do społeczności LGBT+. Sam pochodzi z małej polskiej wioski położonej około 60 minut jazdy od granicy niemieckiej. Jego miejsce zamieszkania nazywa się Dzikowo, z którego pochodzi również moja mama. W tej małej społeczności spędziłam wiele letnich wakacji i prawie każde Boże Narodzenie w moim życiu. Prosta mała wioska licząca około 120 mieszkańców. Około 35 w większości jednopiętrowych, pozbawionych ozdób domów. Niektóre fasady wyglądają na nieco zniszczone, a tynk łuszczy się w wielu miejscach. Niektóre miejsca zostały starannie odnowione, okna i drzwi nie są wykonane z plastiku i z metalu, ale z litego drewna. Solidne polskie rzemiosło. Ulice można policzyć na palcach jednej ręki. Jest tylko jedna utwardzona główna droga, większość bocznych ulic jest żwirowa. Podobnie jak w wielu wioskach na wsi, tutaj również nie ma sklepów. Autobus przyjeżdża raz na godzinę, w przeciwnym razie musisz polegać na swoim samochodzie. Dzikowo otoczona jest rozległymi lasami i dużymi polami. Sercem wsi jest kościół i niewielki plac zabaw. Dzikowo to społeczność, w której wszyscy się znają i wiele o sobie wiedzą. To świetne rozwiązanie dla wczasowniców i odwiedzających, ale nie było to korzystne dla mnie jako osoba przeprowadzająca wywiad. Gdy tylko okazało się, że wywiad będzie dotyczył stref wolnych od LGBT+, większość osób odmówiła rozmowy ze mną. Prawdopodobnie ze strachu, że ktoś mógłby posłuchać ich opinie na ten drażliwy temat lub z braku zainteresowania tematem, który jest głównie negatywnie postrzegany przez opinię publiczną. Ale dlaczego chcę rozmawiać z ludźmi na ten drażliwy temat? Oczywiście trudno to ocenić, ale z tego co pamiętam z dzieciństwa, ludzie tutaj oglądają dużo telewizji, w tym wspomniany kanał TVP. Na stole leżą gazety, a w kuchni radio gra znane disco polo. Zapewne wielu mieszkańców wsi zetknęło się propagandą PiS w mediach. Nawet jeśli w tym przypadku Dzikowo nie ogłosiło się wolne od LGBT+, jak wiele innych gmin. Chciałabym wiedzieć, czy oni myślą tak samo lub udowodnić, że się mylę. W końcu było kilka osób, które chciały ze mną porozmawiać. Byli wśród nich mężczyźni i kobiety w każdym wieku. Z niektórymi z nich nigdy nie wymieniłam więcej niż cześć przed wywiadem. Byłam więc tym bardziej ciekawa tym, co mieli do powiedzenia. W następnej części programu wypowiedzą się mieszkańcy Dzikowa. Przynajmniej ci, którzy chcieli ze mną rozmawiać. Najpierw zapytałam ich, jaki jest ich ogólny stosunek do tematu LGBT+ i stref.
Wiedzą, ale nikt na ten temat się nie wypowiada, bo u nas tutaj w Polsce to jest tak jakby zabronione. Chociaż jestem katoliczką, ale przez katolicyzm. A tu jest kraj jeden z najbardziej katolicyzmem złączony, Polska.
Nie, ja nie mam nikogo przeciwko. Niech sobie żyją ludzie. Każdy ma prawo żyć jak chce. Dla mnie to jest skoro, jak gadają, wychodzą na ulicę. Niech se żyją, Boże, to jest każdy człowiek. To nie jest jego wina, to jest natura, tak?
Ja tak nie myślę, tylko wiem, że to były prowokacje robione przez ludzi, którzy promują LGBT, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, i na całym świecie. Wyglądało to w ten sposób, że jakiś pan przykleja do tablicy przy miejscowości strefa wolna LGBT, robi selfie, a potem wrzuca to w internet i wszyscy myślą, że tak jest.
No jakie ja mogę mieć zdanie? No w moim, powiedzmy, towarzystwie nie ma takich ludzi. Znam takich ludzi. Powiem tak, no nie dotyczy to mnie, przeciwny nie jestem. Nie wiem, jakby było, jakbym to miał gdzieś tam, powiedzmy, w rodzinie czy coś, no nie wiem. No jak się mogę na ten temat teraz powiedzieć, jak mnie to nie spotkało, tak? Ogólnie niech sobie żyją, co mnie to tam interesuje. Tak?
Większość mieszkańców wioski, z którymi rozmawiałam, uważa, że każdy ma prawo być taki, jaki chce. Niemniej jednak niektórzy z nich byliby zirytowani, gdyby ktoś z ich rodziny ujawnił się jako osoba LGBT+. Jeden z rozmówców całkowicie zaprzeca istnieniu stref. Co by było, gdyby w Dzikowie były osoby nieprzystające do heteroseksualnej normy?
Początek byłby trudny dla tych osób i mało by w ogóle nie wiem, czy by zaakceptowali, ale by się przyzwyczaili, bo są kilka osób takich, kto mówią, ale dziwnie. Ja mówię, słuchajcie, każdy sobie żyje swoim życiem, nie wchodzą wam w drogę, nie przeszkadzają wam.
Taka osoba by tu nie miała miejsca. Pluliby na nią, brzydko mówili, śmialiby się, nie umieją się nawet wypowiedzieć, wiesz, jak mówią, prostym językiem, lesbija i tak dalej, już nie będę powtarzać.
Wydaje mi się, że właśnie przez te osoby starsze, które chodzą do kościoła, to by mogło być nieakceptowane i mogłyby na przykład, nie wiem, wytykać taką osobę palcami, bo jednak w Polsce właśnie to nie jest właśnie tak tolerowane i myślę, że mogłoby to się skończyć wytykaniem palcami, plotkowaniem, wyzywaniem. Ale jeśli chodzi o osoby młode, to myślę, że nie miałyby z tym kompletnie problemu.
Ja zawsze zadaję pytanie, jakby ciebie to spotkało? Takie dziecko byś urodziła, takiego syna, taką córkę. Ja bym kochała i ja bym to tolerowała. A nie, że ja bym zabiła. Słuchaj, to jest ciemnota ludzi niedouczonych, a nawet douczonych.
Większość ludzi uważa, że dla osób o innej orientacji seksualnej nie ma miejsca w dzikowie. Nawet jeśli większość z nich sama jest otwarta względu na społeczność LGBT+. Myślę, czy to nie ironicznie? Szczególnie jeden mieszkaniec wioski czuje, że jego prawa są zagrożone, zwłaszcza gdy myśli o swojej pracy jako kierowca ciężarówki.
Są takie sytuacje, bo jeżeli na przykład ja jestem LGBT, tak? A łatwo ich poznać, bo ubierają się w ekstrawagancki sposób. I nie wiem, robię coś złego, albo jestem w jakiejś sytuacji, że po prostu ktoś mnie pobije, tak? I wtedy jest odbierane to tak, że jest pobity ktoś, bo jest LGBT. Ale nie, został pobity, bo znalazł się w takiej sytuacji, albo niewinnej. Tak samo jak z wyrzucaniem pracy, tak? Jeżeli ja źle pracuję, to pracodawca mnie zwolni, bo źle pracuję. Ale jeżeli jestem LGBT, to zaraz jest ubierane, że ktoś zostaje zwolniony z pracy, dlatego że jest LGBT. I te osoby, które są LGBT, przez to wykorzystują to na swoją korzyść.
To stwierdzenie wydaje się być podstawą irracjonalnych obaw ludzi. Zapytany, czy coś takiego kiedykolwiek mu się przydarzyło, zaprzeca. To, co wywołało u niego obawy, pozostaje kwestią otwartą. Usłyszeliśmy wgląd w opinii niektórych mieszkańców wsi. Możliwe, że inni Polacy myślą podobnie. Wypowiedzi mieszczą się gdzieś pomiędzy akceptacją, obietnością i ksenofobią. Niemniej jednak ludzie czuli się adresatami i mieli coś do powiedzenia. Ale co z ludźmi, którzy są nieuruchomieni, konfrontowani z tematem LGBT+, ze względu na swoją seksualność?
Nakazują chodzić do spowiedzi. Powiedz mi, no musisz chodzić do spowiedzi. Oni robią gorsze rzeczy niż ja, który żyje tylko z partnerem. I nic złego nie robię. Nie kradnę, nie zabijam, po prostu żyję.
Paweł w rzeczywistości nie ma na imię Paweł i nie brzmi jak Paweł. Edytowaliśmy jego głos, aby nie można go było rozpoznać. Podczas trwania wywiadu zrozumiałam, dlaczego chcę pozostać anonimowy. Mimo wszystko siedzi naprzeciwko mnie z promieninym uśmiechem. Od razu zdaję sobie sprawę, jak entuzjastycznie podchodzi do okoliczności, z którymi musi się mierzyć każdego dnia. Po raz kolejny miałam na tyle szczęście, że za pośrednictwem kontaktu udało mi się przeprowadzić z nim wywiad. Opowiada o tym, jak to jest być homoseksualistą w Polsce i jak on, jego partner i ludzie wokół niego sobie z tym radzą.
Mówię, fajnie, że rodzina akceptuje, to jest świetne, ale też rodzina akceptuje, bo jestem, powiedzmy, w miarę normalny, że nie latam z piórkiem w tyłku, tak? I tylko gdzieś tam jakoś normalnie funkcjonuję, a też nie mam zielonego pojęcia, jakby to było, gdybym zaczął, nie wiem, ubierać na różowo i chodzić w szpilkach. My jako para, no to mamy troszkę utrudnione życie, bo jednak jakby nie patrzeć i za rękę nie pójdziemy, powiedzmy, tak? Bo od razu będzie zaraz jakieś wyzwisko pewnie i tak dalej.
Paweł wygląda na zadbanego. Nosi dżinsy, koszulę i sweter. Czasem nawet marynarkę. Jego przyjaciele i rodzina nie mają z tym problemu. Ale co by się stało, gdyby nagle zaczął nosić obcisłe dżinsy i kolory tęczy? Nie wie, może nawet trochę się tego boi. Wyznacza sobie cisłe granice w relacji z partnerem.
Jeżeli jest na przykład Facebook czy Instagram, to też są rzeczy, które po prostu wiemy, które możemy wsadzić, a które nie możemy. Właśnie może dlatego nie jestem też hejtowany, bo wiele osób no też nie wie.
W internecie jego 7-letni związek z mężczyzną nie jest problemem. W miejscach publicznych oboje starają się ukryć fakt, że są razem. Oznacza to, że nie całują się, nie przytulają się i nie trzymają za ręce. Mówi mi, że zachowują się jak kumple, aby nikogo nie urazić. Nie tylko w swoim publicznym zachowaniu, para ma swoje własne przeszkody. Widzą, że ich własne plany na przyszłość, jaka para homoseksualna, są pokrzyżowane.
Wątpię, żeby to się dało. Nie wiem, czy w Polsce słyszałem w ogóle takiej akcji. Nie słyszałem chyba, żeby w Polsce ktoś zaadoptował dziecko. Więc za granicą jak najbardziej słyszałem o tym i wiem, ale w Polsce bynajmniej to do mnie nie darło. Ostatnio spotkałem się z znajomymi i mieliśmy właśnie temat ślubu mojego i mojego partnera. To sobie znajomi są zdurali, że mamy się hajtać i w ogóle. Ja mówię, no ale co nam tu w Polsce doda? No niestety nic, oprócz tego, że się będziemy fajnie wszyscy razem bawić i że my będziemy razem, powiedzmy, na jakimś tam papierku, który i tak to w Polsce nie jest w ogóle uznawany. Tak?
Małżeństwa osób tej samej płci są w Polsce nielegalne. Zarejestrowane związki partnerskie dla tej samej płci są również nielegalne. Polskie władze nie zaakceptowaliby na przykład małżeństwa osób tej samej płci zawartego w Niemczech. Problemem jest również potomstwo. W Polsce adopcja dla par homoseksualnych nie jest możliwa. Co jednak w przypadku adopcji dziecka za granicą? Wyjaśnia Aleksandra Konaszewska.
Ogromnym problemem, o którym nie mówię się zbyt często, a który jest naprawdę bolesny, jest to, że dzieci dwóch matek lub dwóch ojców są często bezpaństwowcami. Wyobraźmy sobie dwie polskie migrantki, które wzięły ślub w Belgii i dziecko dostanie tam dokument, że ma dwie matki i zgodnie z prawem belgijskim powinno mieć polskie obywatelstwo, ale nie ma. Bo polskie władze mówią wtedy, co to za papier, że dwie matki, nie możemy wam pomóc. Dziecko jest więc de facto bezpaństwowcem i nie ma żadnych dokumentów.
Paweł nie jest jedynym, który nie może w pełni delektować się swoją miłością. W książce Pamiętniki, wydanej w roku 2022 przez Fundację Heinricha Bella, osoby LGBT+, opisują swoje doświadczenia w Polsce. Autorami wpisów są osoby, które zawsze czuły się inne. Wiele z nich od dzieciństwa spotykała się ostracyzmem z powodu rzekomej odmienności seksualnej. W niektórych przypadkach w wieku, w którym nie były nawet świadomi swojej seksualności. Są to ludzie, którzy boją się marginalizacji, obek i z przemocy. Anonimowa, biseksualna 20-latka pisze o swoim pierwszym doświadczeniu na Pride w Białymstoku, gminie położonej również w wschodniej Polsce. W roku 2019 Białystok również ogłosił się wolnym od LGBT+. Autorka opisuje swoje doświadczenie. Marsz zaczyna się powoli, krok za krokiem. Spadają na nas kamienie, bruk, butelki i jajka. Fajerwerki wybuchają pod naszymi stopami. Ich huk jest ogłuszający. Gwiździ mi w uszach, a kiedy kolejny ląduje obok mnie, uciekam do tyłu i krzyczę do innych, żeby zrobili tak samo. Pierdol się, pierdol się, pierdol się, pierdol się. Krew kapie na czyjąś koszulkę. Inni mają ślinę spływające po twarzach od oplucia. Powietrze jest gęste od gazu pieprzowego. Nienawiść wysuwa się na pierwszy plan na marszach Pride, ale życie ludzi było nią przesiąknięte już wcześniej. Chciałabym przeprowadzić więcej wywiadów z ludźmi, którzy czują się częścią społeczności LGBT+. Pomimo moich najlepszych starań, nie znalazłam nikogo, kto chciałby ze mną porozmawiać. Najwyraźniej na scenie panuje strach. Wiele osób się nie ujawnią i chce, aby tak pozostało. Chociaż podkreślałam możliwość zachowania anonimowości, ich strach przed możliwymi konsekwencjami był prawdopodobnie większy. Jest to zrozumiałe, jak pokazuje badanie przeprowadzone w latach 2015-2016 przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa, najstarsza polska organizacja LGBT+. Spośród 6350 uczestników, 69% doświadczyło już jakiejś formy przemocy. Prawie 2/3 przemocy werbalnej, 14% przemocy seksualnej i 13% przemocy fizycznej. Strach przed ujawnieniem się jest bardzo realny. Większość doświadczeń jest niewyobrażalnie zła. Prawdopodobnie dlatego nieco ponad 70% uczestników nie ujawniło się w pracy, w szkole lub na uniwersytecie. Te ograniczenia w codziennym życiu i odcięcie się od samego siebie pozostawiają głębokie blizny. Średnio 5% Polaków cierpi na depresję. Wśród osób LGBT+ jest to co trzeci Polak. Te liczby mówią same za siebie. Co więcej, badanie to zostało przeprowadzone na początku ostatniej kadencji PiS. Przypuszczalnie ich tirada nienawiści nie poprawiła stanu osób LGBT+. Kraj staje się mniej szary. Idealnie byłoby, gdyby program zakończył się happy endem, ale byłoby to kłamstwo. Atlas Nienawiści podaje 6 gmin, które są do tej pory strefami wolnymi od LGBT+. Nie oznacza to jednak automatycznie, że tęczowe kolory są tolerowane. Co najmniej około 90 gmin anulowało swój status wolny od LGBT+. Prawdopodobnie nie wynika to jednak z akceptacji dla tej społeczności. Przyczyną może być również anulowanie dotacji europejskiej i zakończenie partnerstwa z innymi europejskimi miastami. Na zewnątrz nie wydają się już być fobiczne wobec społeczności LGBT+. Niewiele mówi to jednak o faktycznym nastawieniu ludzi mieszkających w wioskach. Wielu z nich nadal otwarcie wypowiada się przeciwko społeczności LGBT+, podobnie jak PiS. Ludzie tacy jak Paweł nie mogą zawierać małżeństw, adoptować dzieci, ani otwarcie żyć w związku partnerskich. Prawdopodobnie minie trochę czasu, zanim podniesiemy świadomość i wyprowadzimy fundamentalne zmiany. Przezwyciężenie uprzedzeń, stereotypów i nienawiść również zajmie trochę czasu. Po raz kolejny wypowiedź Małgorzaty Małolepszej z Uniwersytetu w Getyndze.
Tak więc pytanie jest bardzo złożone, ponieważ Tusk sam lub z rządem nie zawsze może cokolwiek zrobić. Ostatecznie, jeśli chcesz przywrócić lub uchwalić ustawy, potrzebują one podpisu prezydenta. Więc dopóki Duda jest prezydentem i jest uparty, może zatrzymać lub zablokować poprawę lub odzyskanie, że tak powiem.
Zmiany w ustawach dotyczących praw osób LGBT+, są tym samym blokowane. Istniejące przepisy są zagrożone uchyleniem. Jednak jest też promyk nadziei, dzięki ludziom takim jak na przykład Jakub Gawron. Pracują oni jako aktywiści i wnoszą ważny wkład w to, by Polska stała się bardziej otwartym krajem. Jakub Gawron o swojej pracy nad projektem Atlasu Nienawiści.
Przeważnie dostawaliśmy pozytywne reakcje za nagłośnienie niepokojącego zjawiska. Za cierpliwe jest i konsekwentne działanie. Co ciekawe, negatywne reakcje w komentarzach na naszych profilach w mediach społecznościowych zdarzały się sporadycznie. Może to dlatego, że publikujemy suche informacje, które nie budzą dużych emocji.
Jego misja nie kończy się jednak na Atlasie. Jakub Gawron zorganizował już wiele marszów równości w Polsce. Uczestnik jednego z nich zamieści następujące komentarze w nagraniu na YouTube z roku 2019.
Dla mnie to jest bardzo dobra inicjatywa, dlatego że nazywa się to Marsz Równości, a nie Marsz Chcemy, żeby wszyscy na nas patrzyli. Cała idea tego marszu jest po to, żeby mieć równe prawa. Nikt z osób LGBT nie chce, żeby jakoś specjalnie ich traktowano.
Jakub Gawron organizuje marsze w Rzeszowie, gminie położonej w wschodniej Polsce. Rzeszów był sama złączoną strefą wolną od LGBT+, do września 2021 roku. Od tego czasu powstrzymali się od tego. Jakub Gawron chce kontynuować organizację tych marszów, chociaż jego działania są zwykle połączone z kontramarszami, podczas których skandowane są hasła anti-LGBT+. Kontramanifestanci dzielą się swoimi przekonaniami w tym samym filmie na YouTube.
Sprzeciwiamy się na przykład temu, żeby czterolatków w przedszkolach uczyć masturbacji i wynajdywaniu tych nowych płci, które one tam są, popieramy wzór rodziny 2+1, ojciec plus matka.
Nie wiem, ci ludzie chcą szacunku, jest parada równości, chcą, żeby ich traktowano normalnie, ale tym samym obrażają moje uczucia religijne.
Mimo przeciwności losu, Jakub Gawron nie rezygnuje ze swojej misji. Życzy mu powodzenia i siły. Cieszy się, że ludzie walczą o swoje prawa na jego marszach i nie podają się. Stają w obronie równego traktowania wszystkich, bez względu na seksualność, pochodzenie czy wyznanie. Idealną sytuacją byłoby, gdyby ten program nie musiał istnieć, ponieważ wszyscy byliby już akceptowani i szanowani. Do tego jeszcze długa droga. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Ksenofobia wszystkich Polaków nie powinna być powodem, dla którego osoby LGBT+ muszą się ukrywać lub, jak opisano w wywiadzie z Pawłem, udawać. Również neutralne polskie media pełnią tutaj ważną rolę, mianowicie edukować i prezentować różnorodność. Media społecznościowe pozostają medium, które szerszy wiele nienawiści, ale w sieci jest też wiele możliwości zachęcania osób LGBT+, pomagania im i wspierania ich w stylu życia i postawach. Podczas moich badań natkałam się nawet na polski portal randkowy dla osób ze społeczności LGBT+. Można więc znaleźć przynależność w sieci. Jednak powinno to mieć miejsce w życiu codziennym dla każdego. Jednak moi rozmówcy mają różne poglądy na przyszłość Polski.
Mimo wszystko, sytuacja ulega powolnej poprawie. Coraz więcej osób w Polsce wychodzi z szafy i walczy o swoje prawa i akceptację. Działają w sektorze organizacji pozarządowych, samorządzie oraz partiach politycznych. Organizują coraz więcej marszów równości. Myślę, że po zmianie władzy ich oddolna praca przełoży się na wiele korzystnych zmian prawnych. Polska ma też drugie oblicze ksenofobii, czyli strachu przed wszystkim, co nie jest polskie, czyli strach przed czymś innym, strach przed innymi. Myślę, że to jest coś, czego zmiana zajmie wiele pokoleń, bo oczywiście Polska nie istniała przez ponad 100 lat, a Polacy byli w stanie przetrwać tylko dlatego, że kultywowali język, kultywowali rodzinę. Musimy trzymać się razem i to musi przynajmniej pozostać takie, jakie jest. Nienawiść rozprzestrzenia się znacznie łatwiej niż miłość.
Tak Paweł ocenia swoją obecną sytuację jako członka społeczności LGBT+, w Polsce.
Dlatego ja powiedziałem, że jestem bardzo zacofani. Totalnie zacofani. Moi znajomi przez to, że funkcjonują ze mną na co dzień, oni wiedzą, tak, jak to wszystko wygląda. Ja z moim partnerem normalnie chodzę na imprezy i w ogóle, ale oczywiście tam też nie odwalamy, że tak powiem, dużo coś jakieś szopki i nie wiadomo, czego nie robimy, bo mamy jakieś tam pewne granice. Dzięki temu, że mamy kontakt, to oni naprawdę wszystko super to rozumieją. Jest ekstra. Ale nie wiem, jak to było, żeby dalej, gdyby to się właśnie, mówię, gdzieś tam otworzyło z mojej strony, nie? I chyba dlatego nie chcę ryzykować. Bo jest, że tak powiem, jestem na tą chwilę bezpieczny, że jestem w takim, powiedzmy, kloszu troszeczkę, tutaj zamknięty. I, ale tak jak właśnie pani mówi, no jestem trochę nieszczęśliwy z tego względu, że no nie mogę wielu rzeczy zrobić. No nie szukujmy się. Gdzieś tam jestem skromnym człowiekiem, jeżeli chodzi o ten temat.
Jak mówi Małgorzata Małolepsza, to się nie zmieni, przynajmniej nie w najbliższym czasie. Problemy i nieszczęścia Pawła nadal będą mu towarzyszyć. Jeśli czujesz, że chcesz poszerzyć swoje horyzonty, polecam lekturę recytowanych wcześniej pamiętników o LGBT w Polsce. Są one ogólnodostępne na stronie Fundacji Henrysia Bella. Czytanie o brutalnych i fobicznych doświadczeniach osób LGBT+ w Polsce wywołało łzy w moich oczach. Możesz czuć się podobnie. Jeśli chodzi o seksualność, nikt nie ma prawa decydować, jak często się twierdzi. Te uczucia zawsze istniały i mają prawo być odczuwane. Każdy ma prawo być tym, kim naprawdę jest. Chciałabym zakończyć program przesłaniem: miłość jest miłością i miłość jest kolorowa. Musimy porzucić ideę heteronormatywności i na nowo zdefiniować normalność. Nikt nie powinien żyć w strachu z powodu swojej seksualności. Wszyscy ludzie zasługują na szacunek i akceptację. Atlas Nienawiści był pierwszą metodą zwrócenia uwagi na ten temat. Działanie to było honorowym zadaniem dla wszystkich pracowników, a biorąc pod uwagę panującą realię, bardzo odważne. Tym programem chciałabym również zwrócić uwagę na problem mizantropii. W nadziei, że Polska nie tylko stanie się wolna od stref, ale że ludzie przemyślą swoje konserwatywne poglądy. Posłuchajcie ludzi, którzy różnią się od was i zastanówcie się, czy to nie sami jesteście częścią problemu. Dziękuję za uwagę i dziękuję serdecznie wszystkim ankieterzy i MOVEY.